Ja już szczęść Boże kończę. Przepraszam, już mikrofon jest na miejscu. Mili Państwo, a właściwie mam po raz któryś tam enty z kolei dylemat pod tytułem zalew artykułów złych lub jeszcze gorszych z okazji zjazdu partii, zjazdu KPH, 20 zresztą. I wylew fekalii intelektualnych w tychże artykułach. Jeśli to robią ludzie, którzy o Chinach niewiele wiedzą, no to powiedzmy sobie pół biedy. Jakiś żurnalista, który tam ściągnie z dowolnego miejsca, z zachodniej prasy jakiś artykuł i podpisze go swoim nazwiskiem, to jeszcze pół biedy. No ale, jak Państwo wiecie, istnieje w Polsce facet, który chętnie się publikuje, chętnie się produkuje, głównie w WP. Ma jakieś tam układy z tą WP od dawna. Nie to pierwszy raz. Góralczyk ma układy z WP kilkunastu lat przynajmniej. Nie wiem jakie, nie interesuje mnie to. W każdym razie, w tym przypadku, to nie jest WP, to jest Newsweek. Przepraszam, to jest Newsweek, przepraszam. Tym razem to Newsweek. I niejaki Majmurek. I tutaj jest w tymże Newsweeku, w tymże Newsweeku jest wywiad, kolejny wywiad z Góralczykiem. Pseudonim profesor. Centrum Europejskie UW. Na temat UW, UJ-u można powiedzieć właściwie wszystko, co najgorsze. I chyba nie będzie wystarczająco złych rzeczy, które by się o tych uczelniach powiedziało, o tych szkołach, nie uczelniach. Uczelnie to były kiedyś, a teraz to są szkółki. O tych szkołach, których profesorowie są na poziomie, no właśnie, Góralczyka między innymi. Więc tak. Bo ciągle porównuje się Deng Xiaopinga z tym. Naprzód Mao, później Deng Xiaoping, a później na samym końcu Xi. Tak jakby nie było nikogo po drodze. Ja nie będę analizował całości, znaczy niektórych rzeczy nie ma sensu analizować. Otóż nie będę analizował całego tego artykułu. Powiem tylko skupię się na jednym, być może na dwóch, to zobaczymy, podtytułach i przedstawię Państwu zawartość tych podtytułów. Cytuję. Jak głęboko Xi zmienił Chiny w trakcie swoich dwóch kadencji? Odpowiedź Góralczyka. Bardzo gruntownie, przede wszystkim rozmontował spuściznę Deng Xiaopinga, czyli przywódcy, który pod koniec 1978 uruchomił niebywale skuteczny proces transformacji i reform. To, po pierwsze, jest to kłamstwo. To nie Deng uruchomił, tylko Deng się podpiął. To o tym mówił pan profesor Gawlikowski. Nie ma sensu powtarzać rzeczy oczywistych. Cytuję dalej, więc to kłamstwo. Deng między innymi wprowadził, jak ja to nazywam, koncepcję zbiorowego cesarza. On był ofiarą polityki Mao Tse-tunga, ofiarą rewolucji kulturalnej. Jako przywódca zrobił wszystko, by Chinami rządziły kierownictwo kolektywne, a nie jeden człowiek. Xi Jinping tymczasem w ostatniej dekadzie tak bardzo zdominował i podporządkował swoje kierownictwo w partii, że na Zachodzie ukuło się powiedzenie, że jest to przewodniczący od wszystkiego. No właśnie, to coś, to sformułowanie, które nigdzie nie istnieje. No ale Góralczyk musi się pochwalić tym, że coś wprowadził do polskiego, do języka polskiego. Otóż tak, po pierwsze, a nie tylko Deng był ofiarą polityki Mao Tse-tunga. Tak się składa, że Xi dokładnie tak samo był ofiarą polityki Mao Tse-tunga. Nie wiem, czy 10 lat siedział na wsi, a w każdym razie poznał biedę ówczesną. Bardzo dobrze. Nie wiem, jak to było, nie do końca wiem, jak to było z tą historią o tym ponoć zbiorowym cesarzu. Czy to jest oczywiście teoria tego całego Góralczyka, ale proszę Państwa, to nie Deng doprowadził do takiej sytuacji, że kompetencje zostały rozproszone. Zresztą one w dalszym ciągu są rozproszone, tylko inaczej się to dzieje. To jest innego typu rozproszenie. Tutaj jak zwykle Góralczyk, który nie znosi Chin, znaje dobrze, ale nie znosi Chin, no pokazuje, jak bardzo je nie znosi w tym akapicie. Kolejny akapit. Gdy Deng doszedł do władzy, swoją doktrynę oparł na twardym pragmatyzmie. No to jak to się wyrażało, to ostatnio. Ta ostatnia formuła, że trzeba iść przez rzekę, czując kamienie pod stopami. Ta ostatnia formuła znaczy tyle, że Chiny chcą być znowu mocarstwem, jak przed wiekami, ale nie wiedzą jak, stawiają więc na ostrożne podejście i gradualizm, stopniowe wprowadzanie zmian. Xi Jinping odszedł od pragmatyzmu i realizacji na rzecz ideologii. Więc to ostatnie jest w ogóle kłamstwem tak piętrowym, że to aż strach się bać. Otóż Xi odszedł ponoć od pragmatyzmu, więc oczywiście, że nie. Xi wprowadził jeszcze więcej pragmatyzmu, tylko że Góralczyk w swojej zapiekłości antychińskiej tego nie widzi. Jest więcej pragmatyzmu wszędzie, w każdej dziedzinie życia. I właśnie mniej ideologii. A nie jak mu insynuuje Góralczyk, że odszedł od pragmatyzmu i realizmu na rzecz ideologii. No przecież trzeba być jakimś kołkiem zupełnym. No dobrze, ale to ta ideologia jest tu istotna. I drugi podtytuł. Jaka jest w takim razie ideologia Xi Jinpinga? W swojej najnowszej książce o epoce Xi definiuję ją jako leninowski konfucjanizm. Z Lenina obecny przywódca Chin bierze dyktaturę i twarde rządy, a z konfucjanizmu patriarchalizm i rządy ściśle wyselekcjonowanej ekipie. W efekcie po dekadzie Xi mamy coraz bardziej ideologiczne rządy, a coraz mniej pragmatyczne. No oczywiście tak. Więc to podeprę się profesorem Gawlikowskim, który o Mao mówił, że w ideologii Mao jest 70% konfucjanizmu, a jedynie 35% komunizmu. Natomiast tak naprawdę pan profesor Gawlikowski przypominał w jednym ze swoich tekstów o Wielkiej Jedni, jeśli dobrze pamiętam to sformułowanie, które to określenie definiowało Chiny jeszcze od starożytności. Proszę zwrócić uwagę na to, że to, co nam, co dla nas, Europejczyków, przede wszystkim Polaków, gwizdek Europejczyków, co dla nas, Polaków, jest nie do zrozumienia, tam było oczywistością przez całą historię cywilizacji chińskiej. Nie tylko konfucjańskiej, ale chińskiej. Rzecz w tym, że nie było tam nigdy i nie ma do tej pory własności prywatnej. Ja mówię o własności prywatnej ziemi. Więc to jakby chciałem Państwu zwrócić uwagę, że na przykład stosunek Chińczyków do swoich szefów, wszystko jedno na jakim poziomie, na jakim etapie, czy to na najniższym, czy na najwyższym, jest taki sam. Po prostu Chińczycy mają szacunek do swoich szefów. To jest coś, czego u nas nie było, nie ma i nie będzie. Chociażby te dwie sprawy pokazują gigantyczną różnicę mentalności, kultury chińskiej i polskiej. I tutaj mowa o gadanie, o odróżnianie pragmatyzmu od ideologii. Proszę Państwa, te dwie sprawy mieszały się ze sobą przez tysiąclecia. Proszę nie zapomnieć o tym, że na przykład cesarz był najwyższym kapłanem w Chinach zawsze. A to jest ideologia czy pragmatyzm? Tak, przepraszam, stwierdzam, że ten cały góralczyk, bazując na tym, że ludzie niewiele wiedzą na temat Chin lub nic, wciska nam kit w postaci tego, że to są ideologiczne rządy. Nie. Nic podobnego. No dobra, ale cytuję dalej. Poprzednie ekipy, było ich kilka od 1978 roku, wyróżniała zdolność do akceptacji, adaptacji, dostosowania się do gwałtownie zmieniającego się świata. Po rozpadzie ZSRR na początku 1992 Deng stanął przecież fundamentalnym wyzwaniem, jak zmienić wszystko, by wszystko pozostało pod staremu. Jak w nowej rzeczywistości zmienić Chiny tak, aby partia komunistyczna była w stanie zachować w nich władzę. Udało mu się znaleźć receptę na taką zmianę. Chciałem Państwu powiedzieć taką rzecz. Otóż tutaj jest cały czas gadanie tego biednego człowieka, bo to jest, ten Kulaczyk jest biednym człowiekiem. A to jest gadanie tego człowieka, pokazuje, że on nawet w obliczu faktów, on się nie liczy z tymi faktami. On się liczy tylko i wyłącznie ze swoim zakorzenionym od dziesięcioleci z antychińskim sposobem widzenia świata. Koniec kropka. Antychińskim sposobem widzenia Chin. Przede wszystkim. Ujmę to w ten sposób, że jeśli ktoś uważa, że Xi Jinping nie miał prawa do tego, aby zmienić to, ten sposób myślenia Denga, no to ja powiem tak, że trzeba być debilem, żeby nie zrozumieć, że Deng objął władzę w latach pod koniec lat 70. I powiedzmy sobie, na początku 80. decydował o różnych sprawach. Natomiast Xi jest szefem partii w drugiej dekadzie lat 20. był w drugiej i jest w trzeciej. Będzie w trzeciej. Przed Chinami w tej chwili stają zupełnie inne wyzwania w tej chwili, w latach 20. na przykład, czy powiedzmy sobie generalnie od momentu rozpoczęcia szefowania Chinom w 12 roku, zupełnie inne wyzwania niż wtedy, kiedy Deng był szefem. No po prostu to nie te Chiny, no zupełnie nie te Chiny. Więc Xi, porównywanie Xi do Denga nie ma żadnego sensu, dlatego że Deng miał, przed Dengiem stały inne wyzwania, a przed Xi stały zupełnie inne wyzwania i stoją. I one się zmieniają. Na przykład najnowsze technologie, które wówczas w ogóle nie istniały. Na przykład historia z COVID, która nie miała miejsca w takim natężeniu przez ostatnich kilkadziesiąt lat. No i a przecież COVID wywierał i wywiera wpływ na Chiny w ogromnym stopniu. Więc jak porównywać wyzwania, którym miał sprostać Deng, z wyzwaniami, którym ma sprostać Xi? No nie ma sensu porównywać tego. W czasach Denga, z wyjątkiem tam krótkiego interwału po 1989 roku, 2-3-letniego, w czasach Denga, czy zgodnie z tą filozofią Denga, nikt Chin nie postrzegał jako potężnego kraju. No nikt. Nikt. Wręcz Chiny były postrzegane jako kraj biedny, mały, z taniutką siłą roboczą. A teraz? No, Chiny stały się nagle wielkim krajem, wielkim wyzwaniem dla wszystkich. No i jakim trzeba być ćwokiem polskim, polskojęzycznym, żeby takie rzeczy opowiadać jak ten biedny góralczyk. Ale to jest tylko miarą. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że to jest miarą tego, co opowiada ten góralczyk, jest miarą próby zakłamania w Polsce rzeczywistości chińskiej. Jako że Polacy praktycznie mówiąc mają zerową wiedzę na ten temat, no więc mamy to, co mamy. Mamy takich góralczyków, którzy no właśnie, typowy profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Łże jak pies i jest z tego dumny. No, można i tak. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.